Księga Przysłów, 28 rozdział, 13 werset. Kto ukrywa występki swoje, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Ojcze, Ty dajesz nam Twoje słowo, abyśmy karmili się nim i dzięki niemu żyli. Modlimy się do Ciebie w imieniu Twojego Syna, prosząc Cię, abyś oświecił nasze serca i umysły swoim duchem. Pomóż nam widzieć i słyszeć, czego naprawdę potrzebujemy i daj nam to, czego naprawdę potrzebujemy. Wylej nad nami, Panie, swoją łaskę, wspomóż nas w słuchaniu, rozumieniu i wykonywaniu Twojego słowa. Amen. Ktoś powiedział, że nie wystarczy, że w domu zrobiłeś porządek 5 lat temu, że zrobiłeś remont 3 lata temu. Musisz po prostu regularnie w nim sprzątać. Doug Wilson powiedział o wyznawaniu grzechów w ten sposób, że wyznawanie grzechów jest jak zbieranie tego, co opuściliśmy na dywan. Jeżeli nauczymy się zbierać rzeczy od razu, możemy opuścić na dywan nawet tysiące rzeczy, a dom nadal będzie czysty. Ale jeżeli będziemy sprzątać tylko raz na 6 miesięcy, rezultat będzie taki, że zagrzebiemy się po uszy w pracach porządkowych. I w niektórych domach panuje taki bałagan, że osoby odpowiedzialne za sprzątanie nie wiedzą po prostu od czego zacząć. Dlatego sprzątanie powinno następować natychmiast. Jeżeli tego nie robimy, nie chcemy tego robić, jeżeli nie chcemy porządkować naszego życia, wyznawać naszych grzechów na bieżąco, a nie czekać do niedzieli albo do następnego roku, no to nie możemy mówić o biblijnym chrześcijaństwie. I oczywiście wyznawanie grzechów na bieżąco jest trudne, ponieważ wymaga pokory, wymaga uniżenia, wymaga wyjścia na światło, ale wyznawanie grzechów na bieżąco jest tak naprawdę uwalniające, oczyszczające. Jeżeli odwalicie wielki kamień na podwórku, to okaże się, że zwykle pod wielkim kamieniem gnieżdżą się małe robaczki. I robaczki lubią żyć pod kamieniami, głazami, jakimiś ciemnymi rzeczami. I teraz chodzi o to, że to, żebyśmy nie byli takimi robaczkami, żeby to nie było dla nas środowisko naszego życia. Biblia mówi, nie bądź takim robaczkiem, nie kryj się przed światłem, nie uciekaj, wyznaj swój grzech. W Ewangelii Jana czytamy słowa, które cytujemy co tydzień podczas absolucji, zapewnienia o przebaczeniu. Jezus powiedział do swoich apostołów, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Czasami ktoś pyta mnie, czy w związku z tym, skoro Jezus udzielił apostołom, czy przedstawicielom Kościoła, czy Kościołowi władzę absolucji, odpuszczenia grzechów, czy w takim razie macie spowiedź? Odpowiedź brzmi, nie mamy spowiedzi w takiej formie, przynajmniej jak w Kościele katolickim. No to wtedy jest pytanie, no to w jaki sposób ten werset stosujecie w waszym życiu? W jaki sposób wyznajecie i w jaki sposób odpuszczone są wam grzechy? I myślę, że Biblia mówi o trzech aspektach wyznawania grzechów. Po pierwsze, głosimy Ewangelię i głosimy potrzebę upamiętania się i nawrócenia. Apostołowie, kiedy chodzili, głosili, mówili, nawróćcie się, upamiętajcie się, a będą zgładzone wasze grzechy. Boży Syn umarł za was, dlatego przyjdźcie do Niego z wiarą, upamiętajcie się, porzućcie grzechy, przyjdźcie do Chrystusa. Nie mówili, słuchajcie, zapraszamy na godzinę 18 na spowiedź w katakumbach albo w domu świętego Piotra. Mówili, nie, nawróćcie się tam, gdzie jesteście. Każdy, kto przychodzi do Jezusa z wiarą, upamiętaniem, pokutą, ma odpuszczone wszystkie grzechy. To jest pierwszy aspekt. Głoszenie Ewangelii, głoszenie nawrócenia i Bożego przebaczenia, kiedy nawracamy się do Chrystusa. Po drugie, człowiek nawrócony wciąż grzeszy i upada. I Biblia mówi o różnicy między grzeszeniem a zgrzeszeniem. Ktoś, kto grzeszy, ściąga na siebie Boży gniew. Pierwszy list Jana 3:6. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Kto mieszka w Chrystusie, ten nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Grzeszenie jest permanentnym, stałym stanem, z którego człowiek nie chce wyjść. Chce w nim żyć, tak jak te robaczki pod głazami. Grzeszenie świadczy o tym, że człowiek pokochał grzech i nie chce się z niego nawrócić. Jeśli ktoś jest ekskomunikowany z Kościoła, to nie dlatego, że upadł w grzech. Tak? Niestety ubolewam nad tym. Są czasami procesy dyscyplinarne w kościołach za jakiś spektakularny grzech. Ktoś popełnił jakiś spektakularny grzech i został z Kościoła wyłączony. Biblia mówi, nie powinniśmy wyłączać, dyscyplinować kogoś, czy ekskomunikować z Kościoła za grzech. Powodem ekskomuniki powinna być zawsze brak chęci nawrócenia, brak pokuty. Ktoś grzeszy, nie chce porzucić grzechu, czyli tutaj mamy do czynienia z grzeszeniem, ale czym innym jest zgrzeszenie. Ten sam Jan, który mówi, że jeśli ktoś grzeszy, nie ma w nim miłości Ojca, nie poznał Boga, ten sam Jan mówi, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Czyli grzeszenie jest permanentnym stałem, w którym ktoś trwa. Ktoś pławi się w grzechu i nie chce się z niego nawrócić. Natomiast zgrzeszenie jest upadkiem. Zgrzeszenie jest upadkiem, z którego wierzący powinien się podnosić. Przyjść do Boga ze szczerym żalem, postanowieniem odwrócenia się od grzechu. I kiedy zgrzeszymy, powinniśmy grzechy wyznawać. Po pierwsze Bogu, po drugie ludziom, przeciwko którym zgrzeszyliśmy. I trzecia rzecz, jeśli chodzi o wyznawanie grzechów, to mamy też, Biblia mówi o wyznawaniu grzechów w wydaniu publicznym, w wydaniu wspólnotowym. Czyli nie tylko jako chrześcijanin, jako Boży syn czy córka powinieneś wyznawać grzechy Bogu i ludziom, przeciwko którym grzeszysz, ale Biblia też mówi, że lud Boży wspólnie przychodził do Boga, wyznając wspólnotowo grzechy. To się dzieje podczas nabożeństwa. Ale to wyznawanie grzechów na nabożeństwie, pamiętajcie, że to nie powinno wystarczyć. To nie jest tak, że mówisz, wyznałem grzechy na początku nabożeństwa, usłyszałem słowa absolucji, zapewnienia o przebaczeniu, jest w porządku. To raczej jest punkt wyjścia. Wyznawanie grzechów na nabożeństwie uczy nas, jak ma wyglądać twoje życie na co dzień. Nasza postawa w Kościele nie powinna zastępować naszego codziennego wyznawania, ale raczej ustanawia przykład, że nasze życie nie powinno być odseparowane od tego, co się dzieje w Kościele. I teraz, no dobrze, ktoś mi powie, okej, rozumiem, o co chodzi, ale jaka tu jest rola, co ze spowiedzią, co z rolą na przykład pastora, tak jak księża w Kościele katolickim udzielają rozgrzeszenia w konfesjonale, jest spowiedź. Czy jest tu gdzieś miejsce na rolę pastora w Kościele protestanckim? Myślę, że sprawa jest prosta. Biblia nie nakazuje ci chodzić do spowiedzi, do pastora, ale jednocześnie wiedz, że zawsze możesz to zrobić. Zawsze możesz przyjść do mnie, do pastora, poprosić o odwiedziny, spotkanie, modlitwę, jeżeli sobie nie radzisz z jakimś grzechem, jeżeli trapi cię sumienie, jeżeli myślisz o jakimś grzechu z przeszłości, który co chwilę wraca, lub po prostu chciałbyś szczerej, prywatnej rozmowy na temat twojego chodzenia z Bogiem, twojego uświęcenia i porzucania grzechu. Nie powinniśmy mówić, jestem protestantem, to już nie muszę człowiekowi się spowiadać. Nie musisz się spowiadać pastorowi, ale pamiętaj, że to jest pewien przywilej, pewne błogosławieństwo, że jesteś w Kościele, masz możliwość wyznawania grzechu Bogu, ale też możesz przyjść do pastora, do starszych zboru i szczerze rozmawiać na ten temat. Także pomyśl o tym nie tyle jako o jakimś przykrym obowiązku, bo takiego obowiązku nie masz, raczej pomyśl o tym jako o pewnej darze, o możliwości, o błogosławieństwie, które ma każdy wierzący. I teraz musimy rozważyć, czym jest wyznanie grzechu, a czym nie jest wyznanie grzechu. I póki nie myślimy we właściwy sposób na ten temat, no to będziemy się potykać, zamiast otrzymać prawdziwe uwolnienie i pomoc, z powodu naszego wyznania grzechu, no to skończymy w jakimś takim strasznym zabałaganie albo jakimś złudnym samozapewnieniu, że zrobiłem wszystko, co powinienem i jestem okej. Chrześcijanie słusznie mówią, że człowiek niewierzący musi wyznawać swój, musi wyznać po prostu swój grzech Bogu, żeby nawiązać z Nim relację, żeby nawiązać z Nim więź. Musi przynieść do Chrystusa swój grzech, swoją grzeszną przeszłość, aby otrzymać światło przebaczenia i wolności. Ale niesłusznie zakładamy w związku z tym, że o starych albo bieżących grzechach do pomówienia z Bogiem ma tylko niewierzący. My również, wierzący ludzie, powinniśmy to robić. Poczucia winy, oczywiście, jeżeli szczerze przyniosłeś Bogu stare grzechy, to co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. To jest uregulowane, nie musisz się tym trapić. Jeżeli szczerze przyszedłeś do Boga ze swoimi starymi grzechami, niech nie trapi cię sumienie. Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Ale jeżeli masz stare grzechy, z którymi nie przeszedłeś do Boga, to pamiętaj, że poczucia winy i winy nie da się usunąć przez upływający czas. Gdyby czas był rozwiązaniem problemu grzechu, oznaczałoby to, że Pan Bóg ma amnezję, a krzyż Chrystusowy byłby niepotrzebny. Niewyznany grzech sprzed 3 lat jest takim samym grzechem, jak niewyznany grzech z wczoraj. Ten grzech też wymaga upamiętania i wyznania. I teraz znowu, nie chodzi o szukanie w zakamarkach sumienia, czy jest jakiś grzech sprzed 3 lat. Nie chodzi o szukanie w zakamarkach sumienia wszystkich grzechów, które gdzieś tam odeszły w niepamięć. Chrystus rozprawił się z twoimi grzechami, jeżeli szczerze je przyniosłeś do Boga. Mówię o grzechach, które dobrze pamiętasz, o których dobrze wiesz, że są grzechem, ale w jakiś sposób duma, pycha nie pozwalają ci przyjść z tymi grzechami do Boga albo człowieka, którego zraniłeś. Ja czasami robimy taką rzecz. W modlitwie do Boga nazywamy grzech po imieniu. Bardzo dobrze, tak? Zwracamy uwagę na to, żeby nazwać grzech tak, jak nazywa go Bóg. Panie, wybacz mi, że, nie wiem, obraziłem moją siostrę w wierze, że krzyknąłem na przyjaciela. Tak, chciałem go zranić, chciałem mu dopiec. Jest mi przykro, że to zrobiłem. Chciałem, żeby dostał za swoje po tym, co on zrobił wobec mnie. To było grzeszne, to było złe, to było coś, co ciebie zasmuca i zraniło mojego przyjaciela. Proszę, Panie, wybacz mi. I to jest dobre. Problem zaczyna się wtedy, kiedy dostajemy amnezji, kiedy mamy przyjść do ludzi. I tutaj już zdarza się, że grzechu nie nazywamy po imieniu. Czasami to wyznanie grzechu bliźniemu to jest tak właśnie szukanie jakichś słów zastępczych. Słabość, problem, uwikłanie, choroba i tak dalej. Wiesz, no, uniosłem się, ale, tak, jak już jest ale, to już nie jest biblijne wyznanie grzechu. Ale, no wiesz, poirytowałeś mnie wczoraj. Ale nie wyspałem się. Ale, uniosłem się, ale dopiekłeś mi, więc proszę nie rób tego więcej. Albo, słuchaj, przepraszam, dasz na zgodę? Podaj rękę na zgodę. Jest miejsce na przeprosiny, ale Biblia mówi, wyznawajcie grzechy. Sposobem pojednania z drugim człowiekiem nie jest, przepraszam, podasz mi rękę na zgodę. Jest miejsce na to, oczywiście, to nie jest złe, ale Biblia mówi, to powinno być coś więcej. Dlatego, że czym innym są przeprosiny, a czym innym jest wyznanie grzechu. Przepraszamy zwykle, kiedy popełniamy jakiś błąd. Ot, przepraszam, nadepnąłem ci niechcący na nogę. Ale to nie jest grzech. Wyznanie oznacza nazwanie grzechu po imieniu i prośbę o wybaczenie. Czyli nazwałem cię kłamcą. Wiem, że to było złe. Żałuję tego. Proszę, wybacz mi. I znowu, nie chodzi o regułkę, wypowiedzenie pewnych słów i odejście, dlatego że kiedy prosisz o wybaczenie i wyznajesz grzech, to powinniśmy to robić z oczekiwaniem, że nastąpi jakaś reakcja. Dlatego że w wyznaniu grzechów nie chodzi o wypowiedzenie pewnej formułki i spokój sumienia, że jestem w spoko i zrobiłem, co do mnie należy. Celem wyznania grzechu jest pojednanie. odnowienie więzi z Bogiem i ludźmi, przeciwko którym grzeszymy. Dlatego po wyznaniu grzechów w czasie nabożeństwa mamy absolucję. Mamy Bóg, kiedy my wyznajemy grzechy Bogu, to Bóg nie mówi, no dobra, zastanowię się, no żyj dalej, ja pomyślę, co z tym zrobić. Bóg nam natychmiast przebacza. Po tym, jak klęczymy, wyznajemy grzechy i jeżeli robimy to szczerze, to Bóg podnosi nas z kolan i zapewnia, że nasze grzechy są przebaczone, oddalone, jak daleko jest wschód od zachodu. Bóg nie pozostawia nas w niepewności, kiedy szczerze wyznajemy grzechy. Czyli jeżeli wyznajesz człowiekowi grzech, poczekaj też na odpowiedź, ponieważ wyznanie grzechów oznacza właśnie odbudowanie więzi. Powinieneś czekać na odpowiedź. Jeżeli ktoś tobie wyznaje grzech i robi to szczerze, nie zawsze jesteśmy w stanie w to wniknąć, ale zakładamy dobrą wolę, chyba że widzimy jakieś podstawy, że ktoś manipuluje. Ale jeżeli ktoś wobec ciebie wyznaje grzechy, powinieneś tak jak Bóg zapewnić tę osobę o przebaczeniu. Przebacz nam nasze winy, modlimy się tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeżeli wy nie odpuścicie, mówi Pan Jezus, to nie odpuści wam Ojciec w niebie. I ktoś może zapytać, ale muszę przebaczać, jeżeli ktoś wyznaje mi grzechy? A Biblia mówi, nie musisz, w jakim sensie nie musisz. Pytanie brzmi, czy chcesz? Jeżeli modlisz się, odpuść nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom, no to powinieneś to zrobić. To też, i teraz, przebaczenie win jeszcze nie oznacza automatycznego zaufania. Tak? Na zaufanie musimy pracować. Na zaufanie potrzeba czasu, ale łaska i przebaczenie powinny być szybkie, bo tak Bóg postępuje wobec nas. To nie jest tak, że no, poobserwuję cię, no, jeśli zasłużysz. To nie jest łaska. Cały czas mówię o szczerym wyznaniu grzechu, ale jak wspomniałem, nie zawsze wyznajemy szczerze, nie zawsze wyznajemy tak, jak powinniśmy. Zwykle mówimy, owszem, ja, tak, ale jest jeszcze jakaś przyczyna poza mną. Pojawia się ale, tak jak kiedyś Władimir Putin na rocznicę wybuchu II wojny światowej na Westerplatte powiedział, owszem, armia sowiecka wjechała na teren Polski w 1939 roku, ale przecież to była wojna światowa, to nie była wojna sowiecka, to była druga wojna światowa, co oznacza, że każdy jest winny, każdy ma za uszami. Tak, my też tam powalczyliśmy, my też wjechaliśmy tutaj czołgami, ale kto jest bez winy? No wszyscy powinniśmy uderzyć się w pierś. Czemu patrzycie akurat na mnie? I czasami, no dobrym przykładem są dzieci, ale dorośli też są tacy. Zwracamy uwagę komuś na złe zachowanie i zwykle jest odpowiedź, no ale on czy ona wczoraj zrobiła to samo. Klasycznym przykładem jest ogród Eden, tak? Adam powiedział, kobieta, którą ty mi dałeś, Boże, ty mi dałeś, ona mnie przywiodła do grzechu i zjadłem owoc. Ona jest winna, Ewa jest winna, ale Boże, też ty jesteś winny, no bo gdybyś ty nie stworzył kobiety, to ona by mnie nie namówiła do grzechu. Pan Bóg zapytał kobietę, dlaczego to zrobiłaś? No, wąż mnie zwiódł. Jak to ja? Tak? Adam mówi, że ostatecznie trzy osoby były włączone w całą sprawę. Bóg był włączony w tą sprawę. Kobieta była włączona w jego grzech. I mówi, ja też byłem włączony w to. Z pewnością wydarzyły się złe rzeczy, ale źródło problemu zaczyna się w Bogu, który dał kobietę. Drugim problemem jest kobieta, bo ona dała mi owoc. I Adam myślał, że w historii mamy trzech bohaterów. Bóg, Ewa i on. I tylko jeden z tych trzech bohaterów jest bezgrzeszny. On. I tak to działa w naszym życiu. Tak, zrobiłem, obraziłem ją. No tak, może to było za mocne. Ale wiesz, no ja tak byłem wychowany. No. W mojej rodzinie tak dosadnie się mówiło. U mnie zawsze tak traktowało się młodszych. U mnie tak zawsze traktowało się dzieci czy rodzeństwo. Ale wiesz, to nie wiem, mama czy tata kupiła mi komputer, to dlaczego mnie oskarżasz, że ja teraz używam go w zły sposób? To ona kupiła mi ciastka, dlaczego oskarżasz mnie o obżarstwo? (Śmiech) Czasami wyznajemy grzech tak, jakby chodziło jedynie o wtajemniczenie Pana Boga w nasze niecne plany. Panie, byłem nieuczciwy. Panie, opuściłem nabożeństwo, bo nie chciało mi się wstać rano. Panie, oszukałem pracodawcę. Panie, uderzyłem brata czy siostrę. Ale takie coś nie ma nic wspólnego ze szczerym żalem i wyznaniem grzechów. Wyznanie grzechów nie kojarzy nam się z czymś chwalebnym, dlatego szukamy raczej powodów, żeby zmiękczyć, osłabić powagę grzechu. Natomiast kontekstem każdego wyznania grzechu powinien być krzyż. Każdy grzech jest krzyżowaniem Chrystusa. Jeżeli chcesz otrzymać łaskę usprawiedliwienia, to powinieneś prosić Pana Boga o łaskę, a nie o zrozumienie. Nie wtajemniczamy Pana Boga w sprawę, prosząc, żeby nas zrozumiał. Panie, zrozum, zrozum mnie, Wyznanie grzechu jest niejako zgodą z tym, co Bóg mówi na temat grzechu. Panie, zgadzam się z Tobą. Amen. Cudzołóstwo jest cudzołóstwem, a nie niewłaściwym rodzajem relacji, innym, alternatywną miłością. Kłamstwo jest kłamstwem, a nie kreatywną dyplomacją. Są trzy motywacje, które powinny być wystarczające, żebyśmy wyznawali grzech tak, jak powinniśmy. Po pierwsze, wyznanie grzechów jest nakazane przez Pana Boga, tak? Czyli Bóg oczekuje od nas stałego, powtarzalnego wyznawania grzechów. Tekst, który czytaliśmy na początku z Księgi Przysłów, mówi o tym jasno. Posłuszeństwo Bogu wychwala go i ten rodzaj posłuszeństwa w wyznawaniu grzechów nie jest wyjątkiem. Czyli Biblia mówi nie tylko nawróćcie się, ale Biblia mówi również nawracajcie się. Biblia mówi nie tylko wyznaj swoje grzechy Bogu, ale mówi również wyznawajcie wasze grzechy Bogu. Po drugie, kolejną motywacją powinno być to, że wyznawanie grzechów chroni naszych bliskich, naszych bliźnich, naszą rodzinę, nasz Kościół. W Starym Testamencie mamy historię, w której Achan ukrył grzech, dlatego naród Izraela poległ w bitwie, a jego rodzina została wkrótce poddana egzekucji. On myślał, że jego grzech jest jego grzechem prywatnym, że jest jego grzechem ukrytym, ale Bóg widzi i konsekwencje dotknęły jego rodzinę i, można powiedzieć, zgromadzenie ludu Bożego i Kościół. Nigdy nie grzeszymy w izolacji. Oczywiście ukrywając grzech, my możemy w naszej głupocie myśleć, że tak jest, ale Bóg wyciąga konsekwencje z naszego grzechu. Czasami robi to bardzo prędko, czasami robi to wolniej, ale pamiętajmy, że zbieramy to, co zasiejemy. Nie grzeszymy w odizolowaniu. Konsekwencje naszego grzechu prędzej czy później dotkną naszej rodziny, kościoła, naszych bliskich. Po trzecie, kolejną motywacją do wyznawania grzechu powinno być to, że wyznanie grzechu ratuje twoją duszę. Rasz Duni powiedział, że albo nasze grzechy zostaną wymazane krwią Jezusa, albo zostaną wymazane przez Boży sąd. Nie ma innej opcji. Grzech wymaga reakcji. Albo tą reakcją będzie krew Chrystusa i oczyszczenie ciebie z każdego grzechu, albo wymazanie twojego grzechu przez Boży sąd, co oznacza tak naprawdę karę za twój grzech. Różnica między ludźmi, każdy grzeszy, ale różnica między ludźmi nie tkwi właśnie w tym, że jedni grzeszą, drudzy nie. Nie ma podziału na ludzi grzesznych i bezgrzesznych. Różnica polega na tym, że jedni się podnoszą z grzechu i wyznają go, a drudzy tego nie robią. I musimy uważać tutaj na naszą przewrotność, ponieważ często szukamy motywacji do niewyznawania grzechów. Nie chcemy żadnych przebiegów dla naszego poczucia dumy i przekonania o własnej racji. Wiemy, że wyznawanie grzechów jest biblijną rzeczą, że to jest Boże przykazanie, a jednocześnie jest to bardzo trudna pigułka do przełknięcia. Tak jak z lekarstwem. Tak? Dziecko może wiedzieć, że okej, to lekarstwo mi pomoże. To lekarstwo jest dobre, ale nie łyka. Nie dlatego, że nie rozumie, ale dlatego, że połknięcie jest niesmaczne, trudne, nie smakuje jak sok malinowy, więc tego nie zrobię. I jeszcze kilka pseudopobożnych powodów do niewyznawania grzechu, które gdzieś tam nas dotykają. Mówimy tak, nie wyznam grzechu tak jak powinienem, bo ten ktoś popełnił większy grzech. Więc dlaczego ja mam wyznać swój? Ja to działa na zasadzie, no skoro on idzie do piekła, to dlaczego ja mam iść do nieba? To ja też pójdę do piekła. Ja czasami w taki sposób usprawiedliwiam własny grzech. Skoro on mnie nie przeprosił i nie wyznał grzechu, to dlaczego ja mam go przeprosić i wyznać swój grzech? Skoro on ma nieprzebaczony grzech i idzie do piekła, no to ja pójdę za nim. Tak jest fair. Drugi pseudopobożny powód. Ten grzech jest zbyt mały i nieistotny, żeby go wyznawać. Nie chcę drażnić Pana Boga jakimiś moimi drobnymi problemami. Tylko skutek jest taki, że jeżeli trywializujemy grzech, to małymi kroczkami zbliżamy się do odstępstwa. O tym mówiliśmy tydzień temu. Że wielkie odstępstwo zaczyna się od malutkich kroczków kompromisów. Aż w końcu obracamy się i widzimy, że jesteśmy daleko, bardzo daleko od miejsca, z którego wyszliśmy. Bo zrobiliśmy jeden kroczek i stwierdziliśmy, nie ma problemu. Kolejny kroczek, nie ma problemu. Mówiliśmy o przykładzie Dawida, który krok po kroku, drogą kompromisów poprowadził się ku cudzołóstwu, ostatecznie też zabójstwu, do zabójstwa. Z drugiej strony mówimy, mój grzech jest zbyt wielki, żeby go wyznać. Jestem załamany tym grzechem i wracam do niego cały czas i nie mogę sobie z nim poradzić. Co z tego, że wyznam go Bogu, nie zmieni tego, że go popełniłem, że ten grzech wyrządził wielkie krzywdy, czuję się źle, czuję się fatalnie. Nie ma sensu, żebym kolejny raz przychodził z tym grzechem do Boga. To tak jakby powiedzieć, mój grzech jest większy niż Boża łaska. Nie będę przychodził do Boga, bo mój grzech jest wielki. Nie? To jest myślenie rozpaczy, rada rozpaczy. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie jest w stanie przebaczyć, jeżeli go szczerze wyznajemy. Kolejnym podejściem błędnym, grzesznym jest usprawiedliwianie własnego grzechu. Tak? Czynimy to, kiedy mówimy, że uczyniliśmy tak naprawdę dobrze. Bo zobacz, gdyby nie to, to nie byłoby tak dobrych efektów, tak dobrych owoców. Tak jak jedna osoba kiedyś usprawiedliwiała grzech świętej Moniki, mamy świętego Augustyna. Ta osoba usprawiedliwiała jego grzech seksualny, własny grzech, jej grzech seksualny, mówiąc, że gdyby nie to, no to przecież Augustyn by się nie urodził. Tak Boży i światły człowiek. W Księdze Przypowieści czytamy o cudzołożnicy, która je obciera sobie usta i mówi, nic złego nie uczyniłam. Co w tym złego? Wiemy, co mówi Bóg, ale wchodzimy z Nim w kłótnię, mówiąc, naprawdę nie rozumiesz, że zaistniały pewne okoliczności? Tak, wiem, że generalnie tam, nie wiem, przeklinanie, bluźnierstwo jest grzechem, obrażanie innych jest grzechem, aborcja jest grzechem, kradzież jest grzechem, opuszczenie nabożeństw jest grzechem, ale nie w moim przypadku, bo mój przypadek jest wyjątkowy. Naprawdę, Panie Boże, tego nie widzisz? Saul uczynił właśnie w ten sposób, kiedy Samuel nie przybywał na czas, a mężczyźni odchodzili z armii. Czytamy, że Saul zniecierpliwiony złożył ofiarę całopalną Panu Bogu. I Bogu się to nie podobało. I Saul tłumaczył się, mówiąc, no, wiem, że nie ja jestem od składania ofiar, nie jestem kapłanem, wiem, że nie powinienem tego robić, no ale wiesz, no zrobiłem to, bo chciałem, żeby Pan Bóg się uśmiechnął do mnie. Filistyni byli blisko Samuelu, ciebie nie było, no to wziąłem sprawę w swoje ręce. Tak, usprawiedliwianie własnego nieposłuszeństwa. To jest problem. Kolejną rzeczą, kolejną kwestią jest właśnie rozmywanie, osłabianie powagi grzechu. Robimy to przez używanie jakichś takich ogólnikowych terminów. Panie, wybacz mi wszystko, co uczyniłem. Panie, jeżeli kogoś zraniłem, to przepraszam. Jeżeli kogoś zraniłem, to przepraszam, ale dobrze wiesz, kogo zraniłeś. Tak przepraszają politycy. Stają przed kamerami, wiedzą, że obrzucili kogoś, bo tę konkretną osobę albo dwie, i mówię, ale jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam. Żadnych personalnych kwestii, żadnego personalnego wyznania grzechu i nazwania grzechu po imieniu. A kogo przepraszasz? Kogo uraziłeś? Czym uraziłeś? Nie chcę o tym mówić, to takie brzydkie rzeczy. Też możemy czasami używać strony biernej. Panie, wybacz, że to się stało. Panie, wybacz, że wyrządzono tyle zła, że zostały popełnione takie błędy. Tak? To się stało, nie ja. Że to się, to, nie chciałem, żeby to się wydarzyło. Kolejna rzecz. Wielu po prostu ignoruje grzech. Tak? Mam nadzieję, że problem po pewnym czasie zniknie. Jeżeli ja zignoruję grzech, to może Pan Bóg też zignoruje grzech, jeżeli minie odpowiednio długi czas. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli czas jest rozwiązaniem problemu grzechu, Jezus umarł daremnie. Jeszcze niektórzy mówią, że zwlekanie jest dobrą opcją. Tak? Odkładamy w czasie rozprawienie się z grzechem. Wiemy, że musimy się nim zająć, ale analizujemy, no to może za tydzień się tym zajmę. Biblia mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeżeli sumienie ci mówi, zgrzeszyłem, nie odkładaj wyznania na później. Zrób to dziś. I jeszcze dwie rzeczy. Kolejną postawą jest też, o tym mówiliśmy, ukrywanie grzechu, tak? Adam i Ewa, to jest klasyczny przykład. Próbowali to zrobić, kiedy usłyszeli Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie. I nasze usiłowania ukrycia grzechu przed Bogiem mają tyle samo sensu, co zachowanie Adama. Ewa, słuchaj, Pan Bóg zbliża się. Ukryjmy się za krzakiem. Nie? Nonsens. Jeszcze jedna rzecz. Niektórzy ludzie teologizują grzech. Szukamy dobrej teologii, która by obroniła konieczność właśnie tego, żeby grzechu nie wyznawać. Panie, dlaczego mam wyznawać grzechy? Przecież Biblia mówi, że jestem usprawiedliwiony z łaski, przez wiarę. Po co jeszcze mam wyznawać grzechy? Przecież to szatan się cieszy, że się uniżam. A przecież Ty, Panie, chcesz, żebym chodził w radości przed Tobą. Nie muszę wyznawać grzechu, bo zrobiłem to w dniu mojego nawrócenia. Nie muszę wyznawać grzechu, bo przecież wyznanie grzechu w Kościele jest wystarczające. Nie muszę wyznawać grzechu, bo wyznawanie grzechów to jest domena kościołów, z którymi mamy odmienną teologię. To jest jakieś dziwactwo. I może jeszcze jedna rzecz, o której niedawno pisałem też na blogu. Zastępujemy wyznanie grzechów medykalizacją grzechu, czyli nazywamy grzech chorobą, potrzebę rozprawienia się z nimi, wyznania grzechu terapią. Ale Biblia mówi, że jeżeli ktoś idzie do piekła, to nigdy przyczyną nie jest choroba. Nikt za grypę nie idzie do piekła, ale już za pijaństwo, tak. Za rozwiązłość, tak. Bluźnierstwo, tak. Hipokryzję, tak. Odpowiadając na wszystkie te powyższe błędne postawy, powinniśmy pamiętać, że łaska Boża nigdy nie oznacza, że nie musimy wyznawać naszych grzechów. Oznacza raczej, wręcz przeciwnie, że mamy je wyznawać, bo łaska przykrywa grzech. Łaska nie mówi, nie widzę, udaję, że nie widzę grzechu. Łaska mówi, tak, jest grzech, ale idź, mówi Pan Jezus do cudzołożnicy, idź i nie grzesz więcej. Tak, zgrzeszyłaś, nie będę udawał, że tego nie było, ale zapewniam Cię, że Bóg ci przebaczył, idź, ale więcej tego nie rób. Jeżeli zaniedbujemy tę rzecz, czyli wyznawanie grzechów, to powinniśmy jak najszybciej wrócić do tej praktyki. Nie po to, żeby się chlastać, biczować i pogrążać. Ale tak jak powiedziałem, potraktujmy to jako sprzątanie śmieci z dywanu. Na bieżąco. Żebyśmy mogli się cieszyć czystym pomieszczeniem każdego dnia. Przynieśmy grzechy do Chrystusa, tak jak powiedziałem, nie żebyśmy się pognębiali, jak wielkimi jesteśmy grzesznikami, ale byśmy pamiętali, że łaska Boża jest czymś potężnym, że chcemy, że pragniemy chodzić w radości. Tak, prawdziwe wyznanie grzechu prowadzi do pojednania, prowadzi do radości. Kiedyś ktoś mi powiedział, jeden z pastorów naszych kościołów ze Stanów, że pewna osoba przyszła na nabożeństwo i podeszła do tego pastora po zakończeniu i powiedziała, że dziękuję za absolucję. Absolucję, czyli zapewnienie o przebaczeniu grzechów, że to było dla niej coś bardzo ważnego, że odebrała to bardzo osobiście, że Bóg publicznie i do wszystkich i indywidualnie do niej skierował słowa zapewnienia poprzez Pismo Święte, że jej grzechy są odpuszczone. Prawdziwe wyznanie grzechów prowadzi do prawdziwej wolności, radości. To jest wolność od grzechu, ale też od poczucia grzechu. Dlatego nie pozbawiajmy się tych błogosławieństw. Wyznawajmy Panu Bogu i naszym bliźnim grzechy na bieżąco. Niech to nas prowadzi do prawdziwej radości, prawdziwego pokoju, prawdziwego pojednania. Pomódlmy się. Panie, Twoje słowo jest mocą i nadzieją. Ty, Panie Boże, przebaczasz nam ze względu na dzieło Jezusa, a nie ze względu na naszą jakąś dobroć, uczynki. Panie, Twoje słowo jest naszym światłem, wszelkim pocieszeniem. Umocnij, Panie Boże, nas, utwierdź w Twoim słowie, abyśmy z wiarą przechodzili przez wszelkie przeciwności, abyśmy mieli w sobie radość z powodu wyznawania grzechów, ale też okazywania przebaczenia naszym winowajcom. Amen.